Snując teologiczne rozważania o grzechu, Nowosielski czerpie z własnego doświadczenia. Mówi o swoich intymnych słabościach. Te teksty można czytać także jako przejmującą spowiedź, obraz duchowych zmagań człowieka, który wszystko przeżywa religijnie, także swój nauk. To była jego choroba, przyznaje ksiądz Leoncjusz Tofiluk. Nie miał woli, żeby powiedzieć nie. I jako chrześcijanin czuł skruchy, bardzo rozumiał swoją niedoskonałość, nawet spowiadał się przed ludźmi, tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, prosił wszystkich o przebaczenie, mówił: grzech mój znacie. Mało kto się na to odważy. Dzisiaj bardziej lubią, żeby była taka ogólna spowiedź, wtedy nie trzeba wyznawać swoich grzechów. Każdy z nas ma jakieś niedociągnięcia moralne, intelektualne, nawet fizyczne, ale jeżeli jest w człowieku wartość, która przewyższa ułomności, to już bardzo dobrze. Jurek ślicznie się modlił, wspomina Bogdan Kotarba, a czasem mówił, że człowiek musi grzeszyć, inaczej nie mógłby chodzić do kościoła, błagać o przebaczenie, żałować za grzechy, chodzić do spowiedzi. To była jego prywatna filozofia na temat wiary. Jak malowaliśmy Tychy, to przychodził do kościoła i żarliwie się modlił. Nie w ukryciu, ale tak ostentacyjnie. Klęczał, pokutował, czasem nawet leżał krzyżem. Pamiętam jednego starego księdza z cerkwi, który powtarzał, że gdyby ludzie byli tacy jak profesor Nowosielski, to świat byłby piękny. Tyle mógł powiedzieć po spowiedzi tego człowieka. Nowosielski niezwykle intensywnie przeżywa grzeszność świata. Z biegiem czasu w jego poglądach coraz bardziej dominuje manicheizm, przekonanie o dominacji złego, potrzeba wyrwania się za wszelką cenę z diabelskiej, ziemskiej egzystencji. To sprzyja pogrążaniu się w nałogu, ale też z niego wynika. Picie na umór, na zatracenie, musi powodować jakieś spustoszenie duchowe. Na sercu, na duszy i na sumieniu zaciska się węzeł, z którego nie sposób się wyplątać. Osobiście mam ogromne zrozumienie, przyznaje ksiądz Stefan Batruch z Lublina. To, czego doświadcza Nowosielski, nie wywołuje we mnie osądu, wręcz przeciwnie. Dla mnie jego twórczość, jego poszukiwania to jest wewnętrzna walka, osobiste, intymne cierpienie. On sobie nie radził z tą wrażliwością, z tym cierpieniem, nie potrafił nad tym wszystkim panować, ogarnąć to całe doświadczenie wewnętrzne, wszystko, co się w nim działo. I dlatego szukał rozwiązania może najprostszego. Dla mnie to jest też pewne doświadczenie kruchości. Widząc jego wielkość jako artysty, jestem przekonany, że jako twórca ikon on jest narzędziem w rękach Boga. Łaska Boga wyraża się również poprzez bardzo kruche narzędzie. Nasz intelekt chciałby, żeby to narzędzie było mocne, sprawne, doskonałe pod każdym względem, krystaliczne, a jest jednak inaczej. Jest tak, że często to narzędzie doświadcza ogromnego upokorzenia. To, co przeżywał i przeżywa Nowosielski, to doświadczenie obnażenia i upokorzenia. Pomimo tego Bóg chciał użyć właśnie tego narzędzia. Malując ikony, on często używał kolorów przyciemnionych, twarze były ciemne, ale pojawiał się w nich kolor jaskrawy, kolor światła. Widzę w tym jego doświadczenie duchowe, taka jest moja intuicja. Nowosielski bardzo mocno doświadczał ciemności. Widział jej dużo dookoła. Ale było światło także w nim samym. Pomimo słabości i całej fizycznej kruchości, on pozostaje dla mnie człowiekiem, z którego wciąż emanuje światło. Zagadkowa dwoistość osoby malarza, jego dramatyczne wewnętrzne pęknięcie, przywodzi niektórym na myśl doktora Jekylla i Mr. Hyde'a. Z jednej strony straszna choroba uzależnienia, postępująca degradacja, z drugiej głęboka erudycja, religijność i niezwykły artystyczny potencjał. Wśród przyjaciół profesora nie brak i takich, którzy interpretują to rozdarcie w kategoriach mistycznych, widząc w przeżywaniu doświadczenia upadku główny impuls i źródło genialnej twórczości. To niewątpliwie ogromny dramat, przyznaje Władysław Stróżewski. Ale gdyby nie było tego dramatu, nie byłoby Nowosielskiego. Ja się nie godzę z teorią prostego pijaństwa, protestuje Michał Klinger. To nieprawda, co wszyscy mówią, że on się chciał znieczulić. To jakiś stereotyp. Mam wrażenie, że on szedł do knajpy nie po to, żeby się upić, tylko odgrywał jakąś grę z ciemnością. Na swój sposób to było fascynujące, bo te knajpy były takie, Pani już może nie pamięta, jak wyglądało życie na dworcu PKS w roku 67. To był świat Dostojewszczyzny. Ciemno, wszędzie pijacy. Jak on przyjeżdżał do takiej hajnówki, to pociągało go, co dzieje się w tej brudnej komunistycznej knajpie. Więc poszedł, napił się, czasem go pobili. On był może nieśmiały, ale bardzo świadomy. Miał głęboką świadomość siebie, wiedział dokładnie, jak wygląda w tej chwili struktura jego myślenia, jego poszukiwanie. I szedł do knajpy z pełną świadomością, wiedział, po co tam idzie. To nie były żadne ekscesy. Kiedyś na wakacjach przyjechał mój ojciec i Nowosielski. Były jakieś niekończące się rozmowy o Teilhard de Chardin, manicheizmie. Nie zgadzałem się z moim ojcem, bo Teilhard de Chardin z tą swoją optymistyczną wizją zupełnie mi nie odpowiadał. Pamiętam, wyszedłem z Nowosielskim na drogę, nadciągał deszcz i on mówi: a wiesz, Michasiu, bo to są dwie wizje, dwa doświadczenia. Jedno angeliczne, a drugie tragiczne. Jedno jest hymnem na część piękna i Boga, a drugie jest przeżyciem dramatu upadku. I było ewidentne, że on czuje ten blask niegasnącego platońskiego światła, tej tęsknoty za absolutem, a z drugiej strony przeżywa dramat wcielenia, zwycięstwa Antychrysta. To było jego doświadczenie. Myślę, że on w tych knajpach tego doświadczał. Sprowadzanie tego do trywialnego nałogu jest nieporozumieniem. Ja myślę, że on przez całe życie żył jakby po dwóch stronach księżyca. Zosia go trzymała cały czas po tej jasnej stronie, co on długo szanował. Ale miał też ciemną stronę. Dotykał tej ciemności, chociaż ją sublimował, transponował. Nikt tego pani nie powie, wszyscy kamuflują, natomiast ja uważam, że trzeba tę inną twarz Jurka pokazać. Ale to nieprawda, że on był człowiekiem mrocznym. Nigdy nie zauważyłem, żeby był zafascynowany złem. On był człowiekiem doświadczenia, więc doświadczenie upadku było dla niego elektryzujące. Stawiał je jako problem teologiczny. Wrażliwa, wysoka psychika nie idzie takimi prostymi wahnięciami, dobro, zło. Myślę, że on potrafił przeżywać to równocześnie, jakby w jednym akcie. Dusza czuje równocześnie zło i czuje blask. A przeciwieństwem nie jest dobro i zło, tylko zbawienie i potępienie. W tym sensie nawet miłość jest poza dobrem i złem.